Dogrywka.
W naszym programie czas na koszykówkę i na zespół z Telemetu Enei BC Zielona Góra. No niestety, powiedzmy sobie szczerze, nie oglądało się przyjemnie z Telemetu w spotkaniu z Asseco Gdynia. Ten wczorajszy mecz zakończony porażką z Telemetu, zakończony gwizdami kibiców, właściwie pokazał, to chyba po raz kolejny, że ten Telemet znowu wpadł w jakiś dołek, znowu wpadł w jakiś kryzys i nie za bardzo ani ławka trenerska, ani zawodnicy mają w tej chwili receptę na rozwiązanie sytuacji. I nie wiadomo, czy to jest jakiś taki, nazwijmy to, tradycyjny dołek, który każda drużyna może mieć podczas sezonu, czy też coś głębszego. Kapitan z Telemetu, jak już mówiliśmy i słyszeliśmy na konferencji prasowej, sugerował, że problemy z Telemetu ciągną się od poprzedniego sezonu. Mamy z kolei z drugiej strony w pamięci to, co działo się od dnia 22 grudnia, kiedy Andrzej Urlep objął drużynę. Od tego momentu w styczniu i na początku lutego zespół grał naprawdę bardzo dobrze. Po świetnych 4 wygranych meczach z rzędu awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów, awansował, grał świetnie i nagle jakby osiadł na laurach, jakby to wszystko starczyło, jakby zawodnicy orzekli, że to już jest apogeum, że my sobie teraz spokojnie będziemy grali, dogramy fazę zasadniczą, będzie playoff, na Monako się może zepniemy, ale tu okazało się, że na Monako się spinamy, ale z tym Monako nie da się niestety zrobić tego, co chcemy, czyli awansować do ćwierćfinału. Z Monako w Monako zwłaszcza była paskudna porażka. No i to wszystko jakoś tak oklapło zupełnie i od jakiegoś czasu, co zresztą trener Urlep przyznaje, zespół gra źle, momentami bardzo źle. Obrona szczególnie, co jest szokujące, przy Andrzeju Urlepie szczególnie traci po 90 punktów i to nie po raz pierwszy w meczu. W ogóle ten mecz zaczął się nie najgorzej, powiedzmy sobie szczerze. Ja tak sobie pomyślałem na początku meczu, że no Asseco wiedzą, że to wylatana drużyna, ambitna drużyna, że ma naprawdę ta drużyna dobrych zawodników, bo szalejącego ostatnio w lidze Jakuba Garbacza, bo przecież doświadczonego Krzysztofa Szubargę, czy Piotra Szczotkę, czy Przemysława Żołnierewicza, i tak sobie pomyślałem, że spięła się ta nasza ekipa i właśnie pokaże, że nie tam żadne kryzysy, że my po prostu jesteśmy taką ekipą, że jak trzeba, to się spinamy i pokazujemy ten swój potencjał. Prowadziliśmy w tym spotkaniu, jak pamiętacie, na początku 7 punktami i tak jak w tych wszystkich ostatnich tygodniach, nagle Telemet osiada na laurach, nagle Telemetowi brakuje pomysłu, nagle Telemet nie wygląda jak mistrz, tylko wygląda jak drużyna, która błądzi i jeszcze raz błądzi, a że w drużynie z Gdyni mają Garbacza, który ucieka na trójki i rzuca te swoje trójki, 18 punktów w końcu zdobywa, a że mają Żołnierewicza, który zdobywa meczu 15 punktów, a że mają Mikołaja Witlińskiego, który zalicza 14 zbiórek, cały meczu szaleje nam pod koszami i też swoje punkty zdobywa, no to Telemet zaczyna przegrywać. Mecz przechodzi pod kontrolę Asseco, które niby prowadzi tylko kilkoma punktami, ale cały czas prowadzi i Telemet nie może tego Asseco dogonić. Jedynie James Florence indywidualnymi akcjami w pewnym momencie trzyma ten Telemet. No ale cóż, sam Florence to zdecydowanie za mało. Ekipa przegrywa, kibice gwizdzą, Asseco wygrywa. Potem mamy konferencję prasową, przy czym Asseco Gdynia błyskawicznie przybywa na konferencję prasową. Trener Frasunkiewicz i Mikołaj Witliński. Posłuchajcie, co panowie mówią.
Moja opinia jest taka, że porównując to do meczu derbowego ostatniego, gdzie graliśmy bardzo indywidualnie, poniosły nas nerwy tego spotkania derbowego. Dzisiaj, właściwie 3 dni potem, całkiem inaczej zagraliśmy. 24 asysty, czyli nawet powyżej naszej średniej, którą mamy wysoką jak na tą ligę, i myślę, że to plus determinacja to główne przyczyny zwycięstwa. Niemniej się cieszę dlatego, bo grałem u trenera Urlepa i na pewno to zwycięstwo dla mnie osobiście jest bardzo przyjemne, ale na pewno nie tak przyjemne jak dla chłopaków, którzy tutaj oddali zdrowie i serce i pokazali, że potrafią grać. Dziękuję bardzo.
Mikołaj Witliński, dzisiaj 14 zbiórek, 14 punktów. Twoja opinia o meczu?
Tak, trener nam przed meczem powiedział, że mamy być zespołem w tym meczu. Po takiej ciężkiej porażce jak z Treflem, wiadomo, gdzie te derby to nie są łatwe i ciężko się to znosi, taką porażkę. Pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem przed meczem, w trakcie meczu i jak były cięższe chwile, łatwiejsze chwile, super, podnieśliśmy się, pokazaliśmy charakter, serce do walki. Postawiliśmy się bardzo mistrzowi Polski i zasłużenie wygraliśmy. Każdy zagrał zespołu koszykówkę i i to wszystko się bardzo cieszymy po prostu.
Dziękujemy panom za Seko. Na konferencji prasowej Stelmetu byliśmy na początku tego programu. Pamiętacie, wstyd i kompromitacja, mówi trener Urlep i przeprasza kibiców, że muszą taki Stelmet oglądać. Pytany przez Radio Zielona Góra. Ja próbowałem ciągnąć trenera Urlepa i więcej dowiedzieć się o to, skąd te wszystkie problemy. No, mówił, że tylko jest dużo problemów, że zobaczymy, czy da się z tego wybrnąć. W każdym razie widać było, że Słoweniec jest sam, no nie wiem, i zły, i wściekły, i rozczarowany, i podłamany, chyba szokujące w każdym razie były te bardzo zdawkowe i krótkie wypowiedzi, bo nawet po przegranych meczach do tej pory Urlep no odpowiadał dłużej, pełnymi zdaniami. Tutaj wyglądało na to i podczas meczu, kiedy kiwał z niedowierzaniem głową, nie wiem, czy zauważyliście, ale kiwał z niedowierzaniem głową po niektórych akcjach Stelmetu w obronie, kiedy Stelmet spóźniał się zdecydowanie za rywalami. Widać było, że, no, że jest bezradny, brał czasy. To właściwie niewiele dawało i ten Stelmet grał i jak wiemy przegrał. Konferencję prasową w każdym razie Stelmetu na początku prezentowałem. Teraz posłuchajcie dwójki zawodników, ponieważ po meczu też było tak mniej więcej, że część zawodników błyska opuściła szatnię, część obcokrajowców jakby zupełnie szybciuteńko obok dziennikarzy przechodziła, nie zatrzymując się zupełnie. Jeden z koszykarzy odmówił nam rozmowy w ogóle, natomiast dwójka stanęła do mikrofonów i odpowiedzi udzielała. Zaczniemy od Adama Chrycaniuka.
Nasz Kastelmetu, wstydliwa w sumie chyba, co?
Czy wstydliwa, jeżeli patrzymy przez pryzmat składu Asseco, ale też nie można zapominać, że to Asseco nie jest Asseco, które grało rok temu czy dwa lata temu. Naprawdę grają dobrą koszykówkę, grają, myślę, mądrą koszykówkę, walczą dużo i też widać, jak ten sezon ich się układa, ale faktycznie nie powinniśmy przegrać, szczególnie na swoim boisku, i to można powiedzieć, że troszeczkę w złym stylu, bo zabrakło nam gdzieś tam tej mądrości, woli walki i no niestety, tak jak pan powiedział, można gdzieś tam się domyślać, że ta porażka może być też dla nas samych trochę wstydliwa.
Natomiast co się w ogóle z tą drużyną dzieje, bo to nie jest pierwszy mecz, gdzie gracie źle po prostu i coś nie tak jest.
Znaczy nie chciałbym tutaj na gorąco opowiadać, co się dzieje, czy co się nie dzieje, to już jest powiedzmy gdzieś tam troszeczkę musi być naszą sprawą, nie możemy w kwietniu się gdzieś tutaj poddawać i celować na siebie jakieś oskarżenia, także no na pewno mamy dużo do poprawienia, gramy źle, gramy mało zespołowo i przede wszystkim gramy niedobrze w obronie, także obrona tutaj do poprawy jest przede wszystkim i to zrozumienie na boisku, którego na razie nie ma.
A to bardziej psychicznie wam nie radzicie sobie, czy sportowo?
No, ciężko mi naprawdę na ten temat teraz mówić, co jest błędem, to jest pewnie złożona jakaś sprawa. Czy z naszej strony przede wszystkim my musimy się skupić na treningu, mimo wszystko, co się dzieje, czy idzie to w dobrym kierunku, czy w złym. Na pewno trzeba wyciągnąć wnioski i się skupić na treningu, a trenerzy, myślę, i reszta jest od tego, aby zobaczyć, w którą stronę idziemy, czy głowy mamy troszeczkę zmęczone i to gdzieś nam ciąży, czy fizycznie musimy potrenować tak czy inaczej, także no, ciężko mi teraz powiedzieć, co jak ten tydzień będzie wyglądał. Całe szczęście mamy w sumie tydzień do treningu. Pewnie będzie ciężko, no ale tak musi być. No, gramy jak gramy, także jeszcze mamy te 2-3 tygodnie na to, aby poprawić swoją grę i to jest ostatni dzwonek dla nas, żebyśmy się obudzili i trochę zaczęli grać po prostu lepiej.
To też musi być twardy orzech do rozgryzienia teraz dla trenera. Czy dać cięższe treningi zawodnikom, czy właśnie im troszeczkę teraz poluzować? No jeżeli trener wysłał Łukasza Koszarka na kilka dni wolnego od basketu, ponieważ uznał, że fizycznie i psychicznie Koszarek musi od tego basketu odpocząć, to może ta cała drużyna jest zmęczona tym basketem, zmęczona sobą, może trzeba je rzeczywiście dać im trochę wolnego zupełnie od siebie, od koszykówki. To na pewno twardy orzech do zgryzienia ma Andrzej Urlep. Oczywiście kibice podenerwowani, wściekli po wczorajszym meczu zarzucali zawodnikom po raz kolejny, nie pierwszy raz zresztą, brak woli walki, brak zaangażowania, lenistwo, niechcieństwo, że tak to określę. Byli tacy, którzy pisali, że rozgonić to całe towarzystwo. Ja akurat należę do tych, którzy twierdzą, że ja tam nie zauważyłem braku woli walki czy braku zaangażowania. Nie widzę tego po zawodnikach, że im się nie chce, wychodzimy i olewamy, przepraszam za słowo, temat. Natomiast z drugiej strony ma się takie wrażenie, że oni zaczynają i jak coś nie idzie, to rzeczywiście skrzydełka podcięte i zaczyna ta drużyna oklapywać, użyję znowu takiego dziwnego sformułowania, i potem jakieś takie te głowy spuszczone rzeczywiście. Natomiast co do woli walki, to absolutnie nawet sobie nie wyobrażam, że wychodzą ci koszykarze na parkiet i nie chce im się wygrywać. Co to absolutnie nie. Tutaj się nie zgadzam z tymi, którzy brak zaangażowania zespołowi zarzucają. Łukasz Koszarek teraz. Na konferencji prasowej słyszeliście, oczywiście również mówił o tym, że zespół zagrał słabo i że nie zasłużył na zwycięstwo, z czym się możemy zgodzić, natomiast powtórzył po raz drugi, bo nie wiem, czy pamiętacie program Rzut za trzy sprzed, no, 10 dni wychodziłoby. Rzut za trzy, który nagrywałem, rozmowy do niego nagrywałem w Monako i tam Łukasz Koszarek już wtedy powiedział, że głębsze są problemy z Telmetu, że to jakaś pozostałość jeszcze po poprzednim sezonie. Teraz powtórzył, że tych problemów wewnątrz Telmetu jest kilka i że to się nawarstwia od poprzedniego sezonu, i powiem szczerze, to dosyć mnie mocno zaintrygowało to, że on powtarza to o tym poprzednim sezonie. Postanowiłem go zapytać o tę sprawę w naszej już dłuższej odrobinę rozmowie pomeczowej. Posłuchajcie, co kapitan mówi na temat tych problemów, o których wspominał. Posłuchajcie, czy je konkretyzuje. On tam kilka ciekawych zdań wypowiada na temat tej drużyny, na temat tego, że oni... Zresztą posłuchajcie sami, Łukasz Koszarek.
Wie pan co, już słyszałem od pana po meczu w Monako o problemach głębokich, o problemach zeszłego sezonu. Dzisiaj pan to powtarza i właściwie cały czas się zastanawiam, co to są te głębokie problemy.
Co to jest? No, jakbyśmy wiedzieli, to byśmy to zaradzili. Na pewno mamy problem z graniem w obronie i to jest największy problem. Także no, to temat rzeka.
Jak to jest, że Urlep, który był znany z tego, że jego zespoły grają taką defensywę twardą, nie wiem, nie potrafi sobie z wami poradzić?
To ciężko odpowiedzieć. Myślę, że rozmawiamy dużo, staramy się. Na treningach to wygląda dobrze. Niestety jak przychodzą mecze, to którakolwiek drużyna przyjeżdża tutaj i rzuca nam powyżej 10 punktów.
To już niemal każda drużyna się powoli robi taka tradycja. No dobra, ale to jest obrona. A kolejne problemy, bo rozumiem, problemy to liczba mnoga.
No na pewno mamy. No. Ten jest głównym problemem. Ta gra w obronie i to jest największy atak. Myślę, że jako indywidualnie każdy potrafi wykreować, czy koledze rzut, czy sobie. Natomiast no, w tych najważniejszych momentach tak jakby brakowało zaufania do siebie.
Otworzyłem specjalnie, wyciągnąłem komórkę i tak, co ludzie piszą? Kryzys, kasa albo ciężkie treningi, może wszystko po trochę w tym zespole. Porażka nie boli, boli brak walki i zaangażowania. To towarzystwo trzeba rozgonić, ale ludzie piszą o tym braku walki i zaangażowania, przede wszystkim o tych słynnych spasionych kotach, tak, że wybierają sobie mecze, w których chce im się grać, a w których nie chce im się grać. Tu coś jest na rzeczy?
No, może tak wyglądać, że tak jakbyśmy nie chcieli grać. Niemniej jednak to akurat nie jest prawdą. Staramy się, wychodzimy, niemniej jednak jak ta gra nie funkcjonuje, no to jak gra się nie układa, no to ciężko tu, nie wiem, z podniesioną głową biegać i walczyć, i też mamy jakieś, w sensie jakąś psychikę i widać, że w tej chwili no, nie prezentujemy się dobrze, nie prezentujemy się jak mistrzowie na pewno. Także to są złożone problemy.
Nie rozumiem, co znaczy z konferencji prasowej zdanie, problemy z zeszłego roku się ciągną?
Znaczy już w zeszłym roku nie uważam, że dominowaliśmy. Także to mistrzostwo było wygrane. Niemniej jednak już pojawiały się symptomy, że przegrywaliśmy dużo meczy, jak nie Stelmet, więc no także teraz tym bardziej, no teraz wcześniej może nie mieliśmy tyle wpadek, ale teraz po prostu idzie no jak po grudzie. Zostało 2 miesiące do końca sezonu i tak naprawdę walczymy o swoje twarze.
Ale to nie jest tak, że to też ludzie mówią, że już powiedziałem to sformułowanie, które czasem w żartach ludzie mówią o tych spasionych kotach, tak, że stare chłopaki doświadczone, którzy już wygrali mnóstwo i to tak trochę brakuje wyciągnięcia z siebie jeszcze więcej, jeszcze.
To znaczy, to spasione koty jest bardzo, bardzo dobre określenie, natomiast ja powiem tak, że muszę teraz pomyśleć, żeby... Ale powiem tak, że naprawdę nie mamy żadnych problemów w szatni. Atmosfera jest dobra.
Bo to też ludzie mówią, że chemii jakoś brakuje między wami, że coś tam się... Już zaraz jeden obraża się na drugiego, jakieś dyskusje, jakieś coś. I tu się też ma wrażenie, że jest problem. Mówi pan, że nie ma, tak?
Znaczy, właśnie chcę coś powiedzieć, a pan nie wiesz... Powiem tak, że żadnego problemu nie ma w szatni, że są dobre chłopaki. Natomiast jak sędzia gwiżdży, że ten podrzuca piłkę pierwszy raz, to się wszystko zmienia i tak jakby wygląda, jakbyśmy nie lubili ze sobą grać i tak jakby no po prostu to razem średnio funkcjonowało. O, że po prostu czasami ciężko przeskoczyć pewne kwestie i tak jak naprawdę nie mogę powiedzieć, że komuś się nie chce, komuś mniej zależy czy coś. Ale no, tak wygląda, jakbyśmy po prostu nie byli stworzeni do gry razem i ciężko to po prostu wyegzekwować. Staramy się, są mecze dobre, są mecze lepsze. Na pewno jak gramy dobrze w ataku, to wtedy wszyscy się czują zadowoleni i wtedy dużo łatwiej gra się w obronie. Natomiast no tak trochę to wygląda, że tak jak nie mamy problemów żadnych w szatni i
to wszyscy... już na parkiecie są.
Tak, no na parkiecie, no szczególnie w takich meczach, takich można powiedzieć mecz po meczu, no wychodzi.
To teraz też zacytuję tu z kibiców, którzy tutaj sobie stali, bo też zastanawiamy się nad taką oto sprawą. Przyszedł trener Urlep, super miesiąc, 4 zwycięstwa w Lidze Mistrzów, to cudowne wyjście tak z tej Ligi Mistrzów i nagle od Nymburka właściwie coś siada i ktoś tu powiedział, przyszedł Urlep, wtedy się bali, bo przyszła nowa miotła, bali się, to się wzięli do roboty, a teraz okienko zamknięte, skończyło się, więc wszyscy sobie znowu osiedli na laurach.
Ja bez przesady, tu wyglądamy na boisku trochę słabo i nikt nie chce tak wyglądać na boisku, bo to nie o to chodzi, każdy ma jakieś, nie wiem, też w pewnym sensie...
No ambicje chyba, tak? I sprzedaje się każdy na tym rynku też, tak?
No dokładnie, więc tu nie chodzi o to, że każdy ma wszystko w dupie, bo tak jak powiedziałem, no gramy też i dla siebie, oprócz tego, że gramy dla kibiców, nikt nie chce kończyć meczu z przegranym i nikt nie chce kończyć z tym, że jest wygwizdywany, każdy jednak ma swoje ambicje.
No to dobra, to znowu to pytanie, tamte mecze świetne, świetny okres, świetny moment, sami mówi się, że nareszcie każdy wie, co ma grać, w jakim miejscu ma być. I nagle bach, znowu nikt nic nie wie. A niektórzy wyliczają, że zagronka, ta obrona była lepsza, tak?
No rzeczywiście, no ale tu cofamy się do tej obrony po prostu, no.
No i co, to jaka jest odpowiedź na pytanie, co się
no,
dzieje?
Wiem, czy jesteście... powiem tak, że zmieniamy systemy różne, bronimy naprawdę, staramy się wszystkiego próbować, no i nie wychodzi, no. Popełniamy i dużo błędów zespołowych, i dużo błędów indywidualnych, i to nie jest tak, że to jest...
Jeden na jednego słabo, to też widać dokładnie, no ale no dobra, to jak pan mówi, jesteśmy teamem złożonym z ludzi, którzy ze sobą jakoś nie potrafią grać w tej chwili, to się da zmienić w ogóle?
Znaczy mam nadzieję, że przyjdzie playoff, jednak to się nawet pozmienia, no. Znaczy mam nadzieję, nie mogę powiedzieć na 100%, bo niestety jak się gra sezon zasadniczy, tak się gra później w playoffach i niektóre drużyny mogą rzeczywiście 20-30% dużo lepiej grać, ale no, to będzie na pewno takie ciekawe doświadczenie.
A pan odpoczął właściwie? Był pan zmęczony, czy to był jakiś no bajer, że pana nie ma w drużynie, bo pan jedzie odpocząć psychicznie, fizycznie?
Dobra, zrobili to, jest z tego, nie wiem, jakaś tajemnica, że...
No zadziwiające, kapitan główny rozgrywający, nagle gościa nie ma, to wszystkich szokuje, tak właściwie?
Nie, bez przesady, nic to... Niektórzy zawodnicy również w niektórych meczach nie grają i mamy szeroki skład, możemy popróbować. Spróbowaliśmy teraz ze mną innej sytuacji, że po prostu potrenuję 2-3 dni bez piłki, tylko bieganie i siłownie. I tyle, no. Coś zrobiła się z tego, jakby to nie wiadomo co, że...
No ale co, zmieniło? Pomogło coś?
Mam nadzieję, że w dłuższej perspektywie na pewno pomoże.
Tak mówi Łukasz Koszarek. Trochę mnie to niepokoi, a nawet może szokuje, jak Łukasz Koszarek mówi tak, że ten zespół wygląda na drużynę, która jakby ze sobą nie lubiła grać. Zawodnicy jakby nie lubili ze sobą grać. Generalnie, konkluzja, podsumowanie. Atmosfera w szatni? Okej. Treningi? Okej. chęci, okej. Zaangażowanie, okej. Wychodzimy na parkiet, nic nie jest okej. W tej chwili w Stelmecie 2 plus 2 nie równa się niestety 4. Nie wiem, możemy się doszukiwać naprawdę różnego rodzaju przyczyn, bo różne są głosy. Za długa ławka, niektórzy mówią. Trener ma problemy z rotowaniem zawodnikami w związku z tym, że za długa ławka. Można powiedzieć też, że za dużo wielkich nazwisk może nabrano ludzi, którzy już pozdobywali naprawdę wiele tytułów, czy to mistrza Polski, mistrza Europy przecież mamy teraz, mamy dwukrotnego zwycięzcę Euroligi. Może takich ludzi jest za dużo, a za mało ludzi od czarnej roboty. Możemy się tutaj domyślać i dywagować. Coś dzieje się w każdym razie w tej drużynie wewnętrznie rzeczywiście nie tak, co potwierdza kapitan i nie tylko kapitan, bo ze słów Adama Chrycaniuka gdzieś tam też wynikało, że coś się dzieje i tutaj nikt nie będzie w kwietniu mówił, jak to mówił Chrycaniuk do dziennikarzy, co jest nie tak. Nikt nie będzie sobie wyrzucał, natomiast trzeba się spiąć. Co prawda, to prawda. Tylko pytanie, czy to konkretnie to coś jest już znalezione, jest już odszukane. I czy trener, zawodnicy będą wiedzieli, co z tym zrobić. Robimy sobie chwilę, kilka chwil, sekund przerwy dosłownie, a potem zapowiadany wcześniej nasz ekspert. Dogrywka. A tym ekspertem jest Adam Romański, to jest komentator z Polsatu, który pokazuje mecze Polskiej Ligi Koszykówki. Zadzwoniłem do niego, no już teraz wychodzi, że 3 godziny temu i porozmawialiśmy sobie o spojrzeniu Adama na to, co dzieje się w tym momencie w Stelmecie. Jak gra Stelmet, zaczęliśmy od pytania, zacząłem od pytania o to, żeby Adam Romański powiedział, jaki Stelmet widzi, co w tej chwili właściwie Stelmet gra, jak tak patrzy na te spotkania i komentuje te mecze Stelmetu co jakiś czas, to jakie są jego główne obserwacje dotyczące gry mistrza Polski w tej chwili, no a potem oczywiście przechodzimy do kolejnych niuansów.
Ja od razu muszę tak jak Grzegorz Chodkiewicz zacząć, choć nie umiem tak ładnie mówić jak Grzegorz, że ja nie mam żadnych informacji poza tymi, które widzę mecze, nie mam żadnych insiderów, jakichś źródeł w zespole, z nikim nie rozmawiałem i nic nie wiem poza to, co widzę na boisku. Ładnie powiedziałem?
I bardzo dobrze, bo to tak z boku właśnie, być może my jesteśmy trochę spaczeni będąc w środku, a z boku właśnie twoje spojrzenie tak z oddali może jest lepsze. O, no,
no
bardzo
właśnie,
ładnie.
Więc tylko z boiska. Znaczy, najbardziej zadziwiające dla mnie takie pierwsze wrażenie, które było, że jak coś nie idzie, jak jest kryzys na boisku w czasie meczu, to nie ma jakiejś reakcji, tak? I to nie chodzi nawet o czysto trenerską reakcję, chociaż także, ale także ten zespół jak gdyby tak nadal czeka, aż to się samo rozładuje. I tylko, że trzeba więcej walki włożyć i trzeba się bardziej starać i mocniej trenować. I, no, a mi się wydaje, że to nie w tą stronę powinno iść, że to nie jest ta droga, że tutaj nikt w tym sezonie nie położy się przed Stelmetem i nie będzie chciał tylko z nim zagrać meczu. Jak gdyby tego nie widzę w zespole Stelmetu, to znaczy tego docenienia to tego, że są mocne zespoły, widzę, że jest ich 12, a może i więcej, bo GTK Gliwice też przecież postraszyło. I że trzeba się na nich przygotować, że trzeba mieć energię, że trzeba mieć pomysły taktyczne i że trzeba ewentualnie reagować, jak przeciwnik wymyślił coś fajnego, bo też może wymyślić coś fajnego. To tak na pierwszy rzut bym rzucił coś takiego.
No dobra, to z zewnątrz, jak mówisz, tylko widzisz, opisujemy to, co widzisz, natomiast człowiek jednak coś tam sobie myśli, tak? To jak to diagnozujesz wszystko? Panuje taka opinia w Zielonej Górze, przynajmniej części tych, którzy obserwują, dyskutują, debatują, hejtują, ale też kulturalnie potrafią rozmawiać, że to jest syndrom tych tak zwanych spasionych kotów, tak? Mamy tyle tytułów, ja wygrałem 2 razy Euroligę, ja tyle mam mistrzostw Polski, ja jestem w takiej reprezentacji, ja w takiej, to my tu sobie pogramy, popykamy, w pewnym momencie w meczu włączymy drugi bieg, a w ogóle przyjdą playoffy, to my się rozpędzimy i to bractwo całe rozgonimy. Czy ten syndrom może tu obowiązywać, czy to według ciebie o coś innego zupełnie chodzi?
Wiesz co, Jacku, wydaje mi się, że oczywiście, że może, ale ja zawsze tak staram się drugiego dna się łapać, szukać czegoś głębiej, myślowo, wymyślić sobie inne powody i nie wydaje mi się, żeby to miało takie pierwszorzędne znaczenie, dlatego że to są zawodnicy, którzy są bardzo doświadczeni i oni się na coś tutaj zapisali. No, zapisali się na granie o Mistrzostwo Polski, zapisali się na granie na wysokim poziomie. Oni naprawdę bardzo dużo umieją. I też rozmawiałem w tym tym sezonie z Januszem Jasińskim. Mieliśmy taką długą rozmowę i ja nie wierzę w to, że po prostu Janusz Jasiński jako właściciel klubu i szef tego całego zamieszania zaniedbał jakikolwiek element, żeby wprowadzić element motywacyjny, sprawić, że to jest ważne. Przecież pojawił się nowy sponsor, nazwa się wydłużyła, jest więcej podmiotów zainteresowanych. No mi się po prostu w to nie chce wierzyć, że ktoś mógłby w takim towarzystwie odgrywać rolę spasionego kota. No to nie jest ten film, to nie jest ta zabawa i to ja myślę, że tu jednak ja bym to ciągle wrócił do tematu koszykówki. No, Stelmet gra naturalną koszykówkę ofensywną. Bardzo mało widzę ciekawych pomysłów defensywnych, reakcji. Może też materiału nie ma. Nie chciałbym tutaj trenera w jakiś sposób, nie wiem, stawiać na jakiś taki, że na pręgierz, tak? Żeby go winić za to. Tylko jakoś to się nie złożyło. No ja byłem na przykład rozczarowany bardzo i myślę, że wszyscy kibice w Zielonej Górze finałem Pucharu Polski, gdzie no nic się nie zmieniało z minuty na minutę w tym meczu. Toruń nadal grał to samo.
Ten Stelmet pustka nadal, emocjonalna, tak? Pamiętamy to sformułowanie.
I nadal był tak, i nadal było to samo. Także no nie wiem, wydaje mi się, że to tutaj jakoś bardziej powinno się wrócić do takich X and O's, jak mówią Amerykanie, czyli X-y i kółka trzeba by porysować na tablicy, zastanowić się z zespołem samemu też, jak można inaczej rozwiązywać sprawy, bo...
Ale czekaj, bo
tak... Syndrom pierwszej miotły...
No właśnie, uciekasz trochę od tematu, ale ty mówisz wprost, że po prostu trener Urlep nie składa tej drużyny tak, jakby się wydawało, że ją złoży?
Nie, no ja myślę, że jakbyśmy dzisiaj... Wczoraj pytałeś trenera Urlepa, tak? To wczoraj było, czy
wczoraj
pytałeś trenera Urlepa, to on też wyglądał na takiego, który też jest zły z tego powodu, że sobie nie układa tak jak chce, więc ja też jestem rozczarowany, że on nie układa, więc myślę, że mówimy jednym głosem z trenerem Urlepem w tym momencie. To natomiast wiesz, no myślę, że niektórzy będą, taka bardzo popularna teraz tendencja jest taka, że trzeba albo ukarać, albo dołożyć mocniejszych treningów, albo wręcz odwrotnie, lżejszych. Ja myślę, że tu jednak trzeba ten zespół jeszcze poukładać. Było dużo takich nerwowych zmian, w sensie wymuszonych przez życie, tak, że trzeba było zmienić, trener Urlep uznał, że trzeba dołożyć jednego rozgrywającego, żeby jeszcze mieć coś z tego uzyskać. Przyjechał Muricz, potem się kontuzjował, za niego Markowicz, za Markowicza znowu po powrocie Muricz. Sawowicz. I to wszystko jak gdyby, no trochę trzeba czasu, żeby znowu, właśnie Sawowicz wrócił, słusznie mi podpowiadasz, żeby to wszystko po koszykarsku dawało atuty, tam są jakieś kontuzje, Dragicewicz nie może grać, ktoś tam inny. Myślę, że jest paru zawodników, którzy chcieliby dać co innego niż w tym momencie dają. Może chcieliby w innych rolach wystąpić i to wszystko, na to teraz jest czas, myślę, miesiąc przed playoffem, żeby to wszystko trenersko, sportowo, bez nerwów poukładać.
Czy taką spokojne podejście prezentujesz, chociaż Zielona Góra, powiem w cudzysłowie, odrobinkę płonie.
Natomiast... No tak, ale natura kibica taka jest, prawda? Jacku, no,
jasne, natomiast ciekawe...
Ja bym też się denerwował, natomiast wiesz, na przykład dla mnie taką ciekawą rzeczą po tym wczorajszym meczu było wstyd i kompromitacja. No, ale jak to? Gratulujemy Przemkowi Frasunkiewiczowi, Aseko gra fajny basket. Ja akurat byłem, teraz byliśmy z transmisją na meczu Trefla z Aseką, to był ich najsłabszy mecz w ostatnich tygodniach, ale jak ktoś to śledzi, no to widzi, że to są goście, którzy grają bardzo ciekawą koszykówkę z ciekawymi zawodnikami. Chyba 4 razy za 3 punkty byli faulowani, dostali 3 rzuty wolne. Ja bym to raczej nie w mentalu szukał, tylko w koszykówce tutaj problemu w tym meczu z Aseko Gdynia, bo wszyscy wiedzieli, jak oni mogą ten mecz zagrać, a że to jest wstyd i kompromitacja, no ja myślę, że to żaden wstyd przegrać z Aseko Gdynia.
No dobra, jak według ciebie ocenić, to wspomniałeś sekundę o tej nowej miotle. Przychodzi Urlep, miesiąc, półtora jest okej, okay, jest świetne, ten run, 4 mecze wygrane w Lidze Mistrzów i nagle wszystko ciach, siada i właściwie to daleko idąca może teza, że właściwie wszystko wraca do czasu trenera Gronka i człowiek się zastanawia, że może tu nie o trenera chodziło, ale może jednak o drugą stronę, czyli o zawodników.
Nie, komuś, kto postawi taką tezę, nie zaprzeczę, bo być może tak jest, ale ja bym myślę, że my absolutnie nie wróciliśmy teraz do czasów Artura Gronka, bo trener Artur Gronek i jego sposób myślenia o zespole, a trener Andrzej Urlep i jego sposób myślenia, który widzimy teraz na boisku, są zupełnie dwie różne rzeczy. Ja myślę, że...
Ja mówię w tym kontekście, sezon... że, przepraszam cię, ja wiem, że Gronek nie trafia do zawodników i Urlep nie trafia do zawodników.
Ja rozumiem, tak jest, tak jest. No w zeszłym roku też były takie momenty kryzysowe, ostatecznie zrobiło się Mistrzostwo Polski, prawda? Seria ze Stalą Ostrów, niektórzy by powiedzieli wspaniała dla Stali Ostrów, ale ja myślę, że też była znakomita dla Stelmetu, bo w półfinale dała rozpęd przed finałem, gdzie udało się opanować sytuację, zdobyć efektownie Mistrzostwo Polski. I ja myślę, że Artur Gronek te górki i dołki w sezonie każdy musi przeżyć i też by doszło do jakichś momentów przesilenia pozytywnego i coś by z tego wyszło. Zdecydowano się na zmianę trenera i myślę, że Andrzej Urlep robi to po swojemu i myślę, że Andrzej Urlep ma swoje pomysły, swoje narzędzia, które użyje w tym momencie. Tylko no fajnie było, jakby lepiej o tym informował, bo może by się udało zrobić z tego mniejszy ogień, jak to mówisz, tak? Że wszyscy są napaleni, zapaleni.
Znaczy,
teraz,
nie, no możesz, możesz powiedzieć, że ludzie są hejterami, a widać, że ludzie są rozczarowani, źli, klub, kibica, coś takiego, no. Jakoś tak nawołuje, zagrajcie chociaż dla nas, dla kibiców, czy coś w tym rodzaju, tak?
No ja mówię, no mi się nie wydaje, żeby zawodnicy byli, wychodzili na mecz na zasadzie, a dzisiaj to mi się nie chce. No, nie, ja tego nie widzę. Tak? Zresztą dzisiaj też tam na Twitterze sobie wymieniliśmy parę zdań z kilkoma osobami. Na przykład ja przypomniałem, że kiedyś Śląsk-Wrocław przez 5 lat z rzędu miał właściwie tych samych kluczowych zawodników i nikt im nie mówił, że są wypaleni, mimo że tam zdobywali seryjnie Mistrzostwo Polski. Ja też patrząc na grę w meczu i z Rosą, i teraz z Asseco Adama Hrycaniuka, który jest od paru lat, Przemysława Zamojskiego, który jest od paru lat, Łukasza Koszarka, który jest od paru lat, no jakoś nie widziałem specjalnie, żeby oni tam nie ciągnęli tego wózka. No nie wiem, taki jest mój odbiór, może byłem
to,
za daleko.
Koszarek mówi też na tej krótkiej konferencji, że nawarstwiają się problemy zeszłego sezonu. Na różne sposoby próbowałem to sobie tłumaczyć, nawet o budowie składu. Także mamy jednego Koszarka i ciągle nie ma tak naprawdę prawdziwego drugiego rozgrywającego w Stelmecie. Że nie ma chłopa, który skacze pod koszami, tak naprawdę bije się o zbiór. On jeszcze po meczu też. Gdzieś tam z nim rozmawiałem, no mówił, że od tamtego sezonu już idealnie rzeczywiście ten zespół nie grał i to się jakoś nawarstwiało i tak to zostawia faktycznie, ale tutaj tu nic na ten temat, tak?
Powiedzieć, no ja mogę, jeżeli chodzi o na przykład sprawę rozgrywającego, no to ja uważam, że w standardach europejskich posiadanie takich graczy na obwodzie jak James Florence, Alex Hernandez, który grał w lidze hiszpańskiej, jak Tomas Kelati, wspomagająca dwójka, jak Gecewicius, wspomagająca dwójka, naprawdę no, trudno szukać czegoś lepszego na poziom finansowy, czy na poziom ligi, w której jest Energa Basket Liga i Stelmet Enea ABC Zielona Góra. Tak? No, myślę, że jest tu tyle opcji, że trudno personel winić za to. Ja w tym personelu, czy w tej grupie ludzi, która jest w Stelmecie na ławce i na boisku, no w ogóle nie widzę żadnego problemu. Także myślę, że każdy w swoim życiu, gdzieś tam w swojej budowie sezonu, sukcesu, potrzebuje takiej chwili, żeby się cofnąć, odrzucić to, że były mecze, problemy, zastanowić się koszykarsko, mówię o tym X and O's, tak? Czy zagrywka, może inaczej, może z zawodnikiem porozmawiać, może go uruchomić. To, co zrobił Urlep dla nas jako laików, było świetnym przykładem z Gecewiciusem, prawda? Piłka w ręce, więcej akcji dwójkowych, przez niego rozgrywanych z centrem i nagle się człowiek okazał wykorzystany optymalnie, tak? Także...
Tak, nie rzuca punktów, ale asystuje, powiedzmy, tak?
No i dlatego myślę, że Urlep ma takie narzędzia, które wykorzysta i za chwilę zobaczymy inny zespół, bo aż tutaj śledziłem przed chwilą, dosłownie minuty temu, tabelę. No, jeżeli są jeszcze mecze bardzo trudne, wyjazdowe, prawda, w Ostrowie Wielkopolskim, w Toruniu, we Wrocławku, w Zgorzelcu chyba tak też. Dokładnie. Jeszcze, także no to naprawdę w tej tabeli się robi bardzo ciasno. A mimo wszystko przykłady z zeszłego roku były, że ten przewaga własnego boiska pomogła bardzo. Ludzie w Zielonej Górze krzyknęli, wstali i dali energię w meczach z Ostrowiem i z Toruniem w kluczowych momentach, więc to wszystko gdzieś tam się buduje. Natomiast ja oczywiście nigdy nie będę kibicem z Zielonej Góry, ale myślę, że warto by było jednak spokojnie do tego podejść i jeżeli chodzi o mobilizację zespołu, to tak z dystansem, bo też bardzo często oceniamy po mowie ciała, prawda? Bo ktoś ma głowę opuszczoną albo oko jakieś tam nieuśmiechnięte, to czasami zupełnie jest to złudne, prawda? Niektórzy ludzie tak po prostu wyglądają i tak po prostu grają w koszykówkę, okay. A pasja jest w środku, a ogień jest w środku.
To ja kończę tę rozmowę z takim przekonaniem, że według Adama Romańskiego wszystko teraz zależy od Andrzeja Urlepa.
No Andrzej Urlep jest rozgrywającym numer jeden. No trudno, żeby kto inny. Ale myślę, że też jest Andrzej Adamek, który wspomaga i dyrektorem sportowym, nie wiem, był, jest. Spełniał tę rolę takiego mentora też dla całego zespołu trenerskiego i zawodniczego. No i prezes, właściciel Janusz Jasiński i te wszystkie osoby. No ja mam pewne zaufanie po czterech mistrzostwach Polski, że one zrobią, czterech zespołu, Andrzeja Urlepa pięciu, że one zrobią właściwe ruchy. No jestem bardzo ciekaw, co to będzie, aż przebieram nogami.
Przebiera nogami Adam Romański, to jest oczywiście dziennikarz, komentator, ekspert z Polsatu. No my też przebieramy nogami, Adam zaleca spokój i optymistycznie do tematu podchodzi. Mam wrażenie, że kibice zielonogórscy są w odrobinkę innym nastroju. Dużo już było o koszykówce, jeszcze trochę o tej koszykówce będzie, tę polską zostawimy w tej chwili, natomiast jeszcze gwoli formalności dodajmy, że w najbliższą sobotę o godzinie 18 Stelmet podejmuje drużynę Startu Lublin. Nie, przepraszam, w tej chwili wszedłem na stronę, a to Start Lublin o 17 według strony Polskiej Ligi Koszykówki, a o 18 według strony Stelmetu rozegra swoje spotkanie. Ciekawe, która godzina jest prawidłowa. Myślę, że na stronie PLK jest ta najbardziej aktualna. Stelmet ABC Zielona Góra, TBV Start Lublin, godzina 17 w najbliższą sobotę to spotkanie. Start Lublin to jest kolejna drużyna, która nie może być przez Stelmet absolutnie zlekceważona. Kolejna drużyna, która walczy o playoffy. Jest w tej chwili w dobrej sytuacji, bo jest na 7 miejscu. Natomiast mimo wszystko za plecami zespołu z Lublin na kilka ekip, które no, szczerzą zęby, żeby ten Lublin połknąć po prostu, a ten Start Lublin to wiadomo, Siobhan Lewis, to James Washington i kilku niezłych Polaków, także Stelmet znowu nie może przystąć, nie może osiąść na laurach, bo mogą być znowu kłopoty, a potem to, co mówił Adam, mecze z zespołami ze szczytu tabeli i to będzie taka potwornie ciężka Stelmetu na samo zakończenie tej rundy, ponieważ Stelmet będzie miał tam drużyny i z Torunia, i z Ostrowa, i z Włocławka na wyjeździe dokładnie. I Turów Zgorzelec, o tym też Adam Romański mówił, także no, szykują nam się wielkie emocje, chyba do których podchodzimy trochę z duszą na ramieniu. To sobie też uczciwie powiedzmy. Jeszcze w międzyczasie miasto Szkła Krosno będzie, bo przecież mecz jest przełożony sprzed kilku tygodni. Natomiast patrzę na te mecze z końcówki. 7 kwietnia Stal Ostrów Wielkopolski, 14 Turów Zgorzelec, 19 Anwil Włocławek i zamykamy sezon zasadniczy 22 kwietnia meczem z polskim cukrem Toruń. Będzie się działo. Trener Urlep, drużyna mistrzów Polski w tej chwili w kryzysie. No i w tej chwili mają nad czym myśleć, mają nad czym pracować. Dogrywka.